tygodniu rozpoczął się rok szkolny, więc kazanie będzie o dzieciach. Dzieci będą bohaterami dzisiejszego kazania, a konkretnie będzie o szkole dla dzieci, którą jest Kościół, czy dzieci w Kościele, dzieci na nabożeństwie. Na obozie rodzinnym były wykłady, dzieci może nie wiedzą, bo miały swoje zajęcia, były wykłady na temat wychowania dzieci, szczególnie w rodzinie. Jak ktoś nie słuchał, to są do odsłuchania w internecie. A dzisiaj właśnie powiem o, myślę, bardzo ważnym aspekcie uczniostwa dzieci, mianowicie ich uczestnictwo w cotygodniowym nabożeństwie. To będzie kazanie jednak nie tylko do dzieci, nie tylko do tych, którzy mają dzieci. Myślę, że to kazanie będzie dotyczyło nas wszystkich, dlatego że dzieci są naszymi małymi braćmi, siostrami. Małymi lub dużymi, tutaj zależy, o których mówimy, ale są naszymi braćmi i siostrami w wierze. Obecność dzieci w Kościele, szczególnie dla mnie, jako pastora, jest ogromną, ogromną zachętą. Są zachętą, myślę, że nie tylko dla mnie. Przede wszystkim Pan Bóg odbiera sobie chwałę dzieci z waszych serc, waszych pieśni, waszego uwielbienia i naprawdę wielką zachętą dla mnie jest widzieć, jak przychodząc do Kościoła z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz bardziej dojrzewacie, coraz bardziej się angażujecie, coraz bardziej nie tylko angażujecie, ale też rozumiecie, co się dzieje wokół nas podczas nabożeństwa. I powiem dzisiaj o kilku powodach, na tym się skupimy. O dzieciach w kontekście nabożeństwa, ale mówię, nie tylko dzieci, słuchajcie, dorośli też, w kontekście nabożeństwa i powiemy o o kilku powodach, dla których dzieci powinny uczestniczyć, nie tylko chodzić do kościoła, tak jest różnica między chodzeniem do kościoła, a uczestniczeniem w nabożeństwie. I powiemy o powodach, dla których dzieci powinny nie tylko chodzić do kościoła, ale uczestniczyć w nabożeństwie. To dotyczy oczywiście wszystkich nas, ale uczestniczyć w nabożeństwie rozwinę. Po pierwsze, co tydzień z rodzicami na całym nabożeństwie. I na tym, szczególnie na tym ostatnim aspekcie się skupię. Dlatego, że osoby, które czasami odwiedzają nasz Kościół po raz pierwszy, niekiedy wyrażają zdziwienie, że dzieci, nawet te najmniejsze, nawet te 9-10-latki, są na całym nabożeństwie, są z rodzicami, tutaj siedzą, nawet takie maluszki tam z tyłu. Naprawdę nie chcecie ich stąd wyprosić gdzieś na jakąś szkółkę? I praktyka ta wydaje się być taka praktyka, kiedy dzieci wychodzą z nabożeństwa na jakieś zajęcia, rysowania, na szkółkę niedzielną i tak dalej, może być taka odciążająca, ja to rozumiem, bo sam jestem rodzicem, Jola też pewnie to rozumie, bo jest rodzicem, każdy z was pewnie to rozumie, dorosłych, że to może być odciążające dla rodziców i obecnych w kościele dorosłych, ale spoglądając na tą praktykę wypraszania dzieci z kościoła podczas nabożeństwa, spoglądając na tą praktykę z perspektywy Pisma Świętego, myślę, że niesie ona naprawdę dużo zagrożeń. Nie tylko zagrożeń, niesie dużo takich szkodliwych nawyków, szkodliwych, złych informacji dla dzieci i Kościoła. Biblia nie jest przeciwna oddzielnym spotkaniom dla mężczyzn, spotkaniom dla kobiet, szkółkom dla dzieci, organizowanym w Kościele i przez Kościół. Myślę natomiast, że Biblia nie daje nam podstaw, żebyśmy organizowali specjalne spotkania dla tych podgrup w Kościele w trakcie spotkania całego Kościoła, a tym jest nabożeństwo. Kilka lat temu odwiedziliśmy z Jolą i naszymi małymi wtedy dziećmi, nie wiem, chyba Maja może miała roczek, Janek 3 lata, Zuzia 5, coś takiego. Odwiedziliśmy pewien kościół, po wejściu do środka byliśmy mocno zdziwieni, kiedy okazało się, że na około 80 osób byliśmy chyba jedną z dwóch rodzin, które przyszły na nabożeństwo z dziećmi. I kiedy po zakończeniu nabożeństwa podeszliśmy do tej rodziny i zapytaliśmy, czy w kościele nie ma u was więcej dzieci, bo sami dorośli, nie wiem, 40 lat i więcej, gdzie są dzieci? Dowiedzieliśmy się, że co prawda dzieci są w kościołach, są też młodsze małżeństwa, młodsze rodziny, ale zwykle dzieci, jak to ta osoba powiedziała, zwykle przeszkadzają dorosłym w nabożeństwie, a pastorowi w jego prowadzeniu. Z tego powodu rodzice wolą zostać z dziećmi w domu albo po prostu szukają opieki nad dziećmi na czas trwania całego nabożeństwa. Kiedy wychodziliśmy z tego kościoła, ja przynajmniej byłem zadowolony z postawy naszych dzieci. Wiecie, jak to jest, kiedy są dzieci małe, kiedy jest jakiś szumek, czasami trzeba wyjść, żeby uspokoić dziecko, żeby nie przeszkadzały dorosłym. Ja to rozumiem. Wtedy pamiętam tamtą sytuację, że takie szumki się zdarzały, jakaś książeczka spadła, coś tam dziecko może coś tam głośniej powiedziało do rodzica, musieliśmy powiedzieć, nie przeszkadzać. Ale summarum, byliśmy zadowoleni z postawy naszych dzieci. I wymieniając jednak uścisk dłoni z pastorem, który stał przy drzwiach i kolejno żegnał po kolei każdego z parafian, usłyszeliśmy słowa z takim wzrokiem na nasze dzieci: o, ktoś tu nam przeszkadzał w nabożeństwie. Nie pamiętam naszej reakcji, ale pamiętam, że to słowo nam, przeszkadzał nam, mocno mnie uderzyło, to zostało też w naszej pamięci do dzisiaj. Nam, przeszkadzało nam, czyli komu? No, rzecz jasna, nam dorosłym. Podobno bracia czescy zwykli mówić, że jeśli w kościele nie chcesz słyszeć płaczu dziecka, to wkrótce będziesz słyszał płacz starców. I myślę, że to jest prawda. Już w Ewangeliach czytamy o ludziach, i to ludziach nie wrogich Jezusowi, ale z otoczenia Jezusa, którzy bardzo ciężko znosili obecność dzieci u Jego boku. Jest fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział, 11 werset. Jezus mówi tak. Wygłasza, byśmy powiedzieli, kazanie. Kazanie wydawałoby się na temat, który dotyczy dorosłych. Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełniał wobec niej cudzołóstwo. Mówi o rozwodach. Jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I zobaczcie, kolejny werset. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Jezus wygłasza kazanie do dorosłych, ale wokół niego tłoczą się dzieci. Uczniowie oczywiście są niezadowoleni. Nie przeszkadzajcie mistrzowi. On teraz mówi o poważnych sprawach, mówi o małżeństwie, mówi o rozwodzie. Nie tłoczcie się wokół niego, odejdźcie na swoje zajęcia. Jezus oburzył się i to jest jeden z dwóch momentów w Ewangeliach, kiedy czytamy, że Jezus się w ogóle czymś oburzył. Oburzył się, kiedy był w świątyni, kiedy widział handlarzy w przedsionku świątyni. Pamiętacie, porozwalał im, będąc oburzony i zagniewany, stoły. I to jest drugi moment, kiedy Jezus jest oburzony w Ewangeliach, kiedy dzieci próbowano od Niego odsunąć, od Jego obecności. Kościół pozbawiony obecności dzieci to jest bardzo miły widok dla diabła. Każde miejsce diabeł uzna lepsze dla naszych dzieci niż Kościół i chrześcijańskie nabożeństwa. I nie bez powodu psalmy szczególnie. Zwróćcie na to uwagę, że psalmy przypominają, że zaangażowane dzieci chrześcijan, zaangażowane w oddawanie Bogu chwały, są namacalnym zagrożeniem dla pochodu bezbożności. Od samego początku dzieci są przygotowywane, by niczym strzały w kołczanie wojownika zdobywały bramy wroga, psalm 127. A miejscem wyostrzania tych strzał jest właśnie Kościół, włączając w to serce życia Kościoła, czyli niedzielne nabożeństwo. Pamiętacie, już Herod dobrze wiedział, z czym łączy się wieść o małym dzieciątku narodzonym w Betlejem. Tak? Nie bez powodu Herod, kiedy dowiedział się, że urodził się mały jeszcze wtedy Jezus, to oznacza koniec pochodu Jego Królestwa. Tak? Nie bez powodu siły ciemności obrały sobie za cel dzieci Bożego Ludu. To dzieje się dzisiaj, to działo się w czasach Faraona, kiedy próbował zabić Mojżesza, hebrajskich chłopców, za czasów Jezusa, kiedy Herod chciał go zamordować i mordował niemowlęta. Także dla mnie wielką zachętą jest widok dzieci, was, dzieci, którzy wielbicie Boga, którzy wznosicie ręce na chwałę Bożą, którzy klękacie, wyznając swoje grzechy, kiedy wyznajecie swoją wiarę, kiedy przystępujecie z radością i szacunkiem do stołu Pańskiego. Bóg odbiera sobie chwałę w ten sposób z waszych serc. I dzisiaj wymienię kilka powodów, dla których dzieci powinny uczestniczyć w całym cotygodniowym nabożeństwie. Mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem dla nas, ale też z pożytkiem dla tych, których znacie, którzy mają jakieś dylematy z tym związane, pytania i tak dalej. Kilka powodów, dla których Bóg chce, żeby dzieci były obecne z nami podczas niedzielnego nabożeństwa. Natomiast w przyszłym tygodniu, może z tego kazania akurat nie będę robił, ale przyniosę wam publikację, którą zacząłem pisać na temat jakichś takich praktycznych porad, może zachęt, w jaki sposób pomagać też dzieciom w tym, żeby uczestniczyły. Nie sądzę, że to jest akurat problem dla nas, ale myślę, że to będzie też duża zachęta dla nas. Po pierwsze, dlaczego Bóg chce, żeby dzieci uczestniczyły w całym nabożeństwie? Właściwie całe kazanie mógłbym skończyć na dwóch powodach, one będą na początku, ale jeżeli kogoś one nie przekonują, rozwinę troszeczkę te myśli. A dwa powody są takie, bo Bóg chce, abyś Dzień Święty święcił. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, tam mamy dekalog, pamiętacie, czwarte przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. W Starym Testamencie był to dzień sabatu, siódmy dzień tygodnia, pamiątka stworzenia. W Nowym Przymierzu jest to pierwszy dzień tygodnia, pamiątka zmartwychwstania Chrystusa. Czyli dlaczego dzieci chcemy, żeby były na nabożeństwie? Dlaczego przychodzicie na nabożeństwie? Bo chcecie uczcić Boga w zgodzie z Jego przykazaniem. Pamiętaj, żebyś Dzień Święty święcił. To jest pierwszy powód. Czyli jesteśmy tu, bo chcemy być posłuszni Bożemu przykazaniu. I po drugie, i na tym właściwie kazanie mógłbym skończyć, po drugie, ponieważ dzieci są częścią chrześcijańskiej wspólnoty, a więc widzialnego Kościoła. Z tego powodu wszędzie w Piśmie Świętym czytamy, że kiedy lud Boży wspólnie gromadził się na nabożeństwie, kiedy Bóg ustami swoich, czy to lewitów, kapłanów, pastorów, przekazywał swoje słowo, dzieci były obecne podczas publicznego uwielbienia i odczytywania Słowa Bożego. 5 Mojżeszowa 31:12, to jest ten fragment, który czytaliśmy na początku nabożeństwa. Bóg mówi tak do Izraela, zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci, obcych przybyszów, którzy przybywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. To było polecenie odczytywania prawa Bożego publicznie, gdzie ludzie, zobaczcie, mężczyźni, kobiety, ale też dzieci i obcy przybysze mieli być wspólnie, mieli być obecni na całym nabożeństwie. Dzieci podczas tego wydarzenia nie miały być wypraszane na zajęcia wycinankowe. Apostoł Paweł napisał list do Kolosan. Mówi do świętych, do wierzących, do wybranych. W trzecim rozdziale wymienia owych świętych, wierzących, wybranych, odkupionych i kieruje po kolei do każdej, do podgrup świętych pouczenia. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. I teraz, 20 werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Po kolei, mężowie, żony, ojcowie, dzieci. Są pouczenia dla dzieci. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy list do Kolosan był odczytywany w kościele w Kolosach, dzieci były obecne. Dzieci słuchały tego pouczenia. Paweł zwraca się do dzieci. Dzieci nie woła, hej dzieci, tam zejdźcie z górnego piętra, teraz mam dla was pouczenie. Nie, dzieci były obecne podczas publicznego odczytywania listu do Kolosan. Podobnie list do Efezjan, zwróćcie uwagę. Również Paweł kieruje swoje słowa do świętych w kościele w Efezie i w szóstym rozdziale znowu pouczenia dla ojców, pouczenia dla dzieci i tak dalej. Czyli uczestnictwo w nabożeństwie naszych dzieci to jest o wiele ważniejsza lekcja ich wychowania i edukacji niż wszystko inne. Tak? I chociaż dbałość rodziców o takie rzeczy jak, nie wiem, rozwój fizyczny, manualny, gra na instrumentach, nauka pływania, nauka języka, to jest też wspaniałe świadectwo miłości i troski rodzicielskiej, to w hierarchii odpowiedzialności rodziców za dzieci zajmują niższe miejsce niż wychowywanie rodziców, niż wychowywanie przez rodziców czcicieli Chrystusa. I tak jak powiedziałem, nie wszystkie spotkania Kościoła są spotkaniami dla wszystkich. Nie ma problemu w tym, że nie wiem, w rodzinie na przykład spędzam czasami męski czas z Jankiem, gdzieś idziemy pograć w piłkę. Czasami mamy wyjścia czy czas z Jolą, czasami zabieram dziewczyny na jakiś wspólny posiłek. Nie ma nic złego, że nie wiem, w kościele są oddzielne spotkania czasami dla mężczyzn, czy dla seniorów, dla kobiet, czy dla dzieci. Ale kiedy mamy do czynienia ze wspólnym spotkaniem rodzinnym, przy stole, przy słowie, nie powinniśmy wypraszać z niego kogokolwiek. Czyli po pierwsze, Dzień Święty powinniśmy święcić, po drugie, dzieci są częścią chrześcijańskiej wspólnoty. Jola powiedziała, że właściwie to wszystko, mógłbyś na tym skończyć kazanie, jak jej powiedziałem o powodach, dla których dzieci powinny być skończone. Co ty jeszcze chcesz mówić? No przecież to powinno wystarczyć wszystkim. Jaki to dylemat mieć z tym? Ale powiedziałem, że nie wszyscy w to wierzą. To może też mam chyba nie wśród nas, ale chciałbym też zachęcić, pomóc tym, dla których te przyczyny nie są wystarczające. Po trzecie, trzeci powód, dla którego dzieci powinny być nie na nabożeństwie, ale na całym nabożeństwie, to jest taki, że ich wzrost odbywa się nie tylko poprzez intelekt i słuchanie informacji, nie tylko przez słowa. Tak? Niektórzy mówią, ale dlaczego dzieci na przykład na kazaniu? Przecież nie za bardzo rozumieją treść kazania, to jeszcze nie jest na ich poziomie mówione. Nie ma tu zabaw, nie ma ruchu, oni potrzebują się ruszać i tak dalej. Odpowiedź jest taka, wzrost nie odbywa się tylko poprzez nabywanie informacji. Dzieci nie rozumieją kazań, przynajmniej nie wszystko. Odpowiedź jest taka, niektórzy dorośli również. Ale nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nie wszystko, co składa się na proces naszego rozwoju, wychowania, edukacji, odbywa się przez przekaz werbalny. Taka wiara w zmiany w człowieku, która odwołuje się do naszego tylko intelektu, to jest dziedzictwo oświeceniowej myśli, to jest kult rozumu. Tak? Zobaczcie, że Bóg nie tak nas wychowuje. Nie tylko Jezus przekazywał, nie tylko głosił kazania, ale wychowywał swoich uczniów też na wiele innych sposobów. Nauka słuchania Boga, który przemawia w swoim słowie, jest bardzo ważnym elementem chrześcijańskiego wzrostu. Nie rozumiesz wszystkiego? Nie ma problemu. Dla ciebie w tym momencie lekcją jest to, że się uczysz słuchać, kiedy Bóg przemawia, tak jak Samuel mówił. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Dalej, jest to też nauka miłości bliźniego dla naszych dzieci. Czyli na przykład mówimy, kiedy jest czytanie albo kazanie, to nie tylko, że słuchaj, staraj się słuchać, co Bóg mówi poprzez słowa Pisma Świętego, ale też pamiętaj, że obok jest sąsiad, obok jest Twój brat w Chrystusie, który też chce słuchać. Miłość bliźniego polega na tym, że mu nie przeszkadzamy w tym. Tak? To jest też praktyczna lekcja. Dlatego też nie bez powodu w zakres naszego nabożeństwa wchodzi nie tylko mówienie kazań, ale elementy dynamiczne, wspólny śpiew, cotygodniowa wieczerza pańska, wznoszenie rąk, klękanie, ofiarność, wspólnie odmawianie kreda apostolskiego, modlitwa pańska. Ta dynamika nabożeństwa ma wymiar edukacyjny, kształtuje nas, dorosłych i dzieci, w taki kompleksowy sposób, że nie tylko napełnia nasze głowy informacją, które nabywamy podczas kazań, ale też angażuje nasze ciała, które są naczyniami uwielbienia naszego Boga. Czyli dziecko uczy się bojaźni Bożej poprzez to, że jest kazanie, dobrze, może nie wszystko rozumiem, ale inni są cicho, to ja też będę starał się być cicho. Z czasem przychodzi zrozumienie, kiedy ten nawyk słuchania wchodzi w krew, i to wiem też po dorosłych, że czasami przychodzą do kościoła, są faszerowani obrazami, reklamami i tak dalej, szybko zmieniającymi się obrazami. Czasami ciężko się skupić na półgodzinnym kazaniu, ale im dłużej przychodzimy do kościoła, tym może łatwiej nam to przychodzi. Czyli nie mówimy dzieciom, kiedy zrozumiesz wszystko podczas kazań, wszystkie terminy Biblii, wszystkie słowa, to wtedy będziesz mógł uczestniczyć w nabożeństwie, będziesz mógł być na kazaniu. Kiedy zrozumiesz dokładnie treść modlitwy Ojcze Nasz, wtedy będziesz mógł się modlić Ojcze Nasz. Kiedy zrozumiesz, o czym jest mowa tak naprawdę w apostolskim kredo, wtedy będziesz mógł mówić apostolskie kredo. Nie, raczej najpierw komunikujemy, najpierw uczymy słuchania, zrozumienie przychodzi z czasem. Czwarty powód. Dzieci rozumieją więcej, niż nam się wydaje. Każdy, kto ma dzieci, albo pracuje z dziećmi, albo przebywa z dziećmi, ma kontakt z dziećmi, rozumie, że dzieci uczą się szybciej i rozumieją więcej, niż nam się dorosłym wydaje. Tak? Czasami jesteśmy zaskoczeni. Skąd ty to wiesz? To ty to słuchałeś? To trafiło do ciebie? Czasami rodzice są zaskoczeni, że dziecko coś tam zapamiętało, czegoś się nauczyło. Wielu szczerych chrześcijan błędnie zakłada, że kiedy Bóg przemawia do kościoła, podczas kazań, to dzieci nie odnoszą w tym żadnego duchowego pożytku. Ale Biblia mówi, że Duch Święty jest w stanie przenikać nawet granice, które są stawiane dziecięcym umysłom przez psychologów rozwojowych, którzy tutaj szczelnie podzielili etapy rozwoju i mówią, że w tym wieku, w wieku 4 lat, tak jak ja na studiach byłem, jakiś profesor powiedział, że w wieku 4 czy 5 lat bodajże nie powinno się grać z dziećmi w szachy. A ktoś powiedział, a ja gram z dziećmi w szachy. Bo dziecko nie jest w stanie myśleć analitycznie. A ja gram z dziećmi w szachy, ktoś powiedział. Akurat to nie byłem ja, ale już wtedy próbowaliśmy z dziećmi grać w jakieś czy szachy, czy warcaby. Jan Chrzciciel poruszył się z radości w łonie Elżbiety, w odpowiedzi na pozdrowienie Marii. Ktoś powie, no dobrze, ale nasze dzieci, nikt z naszych dzieci nie jest Janem Chrzcicielem. To był jakiś szczególny moment. Tylko, że no owszem, żadne z naszych dzieci nie jest Janem Chrzcicielem, ale Duch Święty nadal jest Bogiem Wszechmogącym. Dlatego dla Ducha Świętego takie określenia jak niemożliwe, nie jest w stanie, nie może, nie rozumie, one nigdy nie były przekonujące. Nigdy nie były przekonujące, jeśli chodzi o zakres działania Pana Boga. Tak? Na przykład tak, pomyśl o takich rzeczach. Martwy Łazarz, który odpowiada na zawołanie Chrystusa. Jan Chrzciciel, który jest napełniony Duchem Świętym w łonie Matki. Trzyletni mały człowiek, który słucha kazania z listu do Rzymian. Dla Boga nie ma problemu z tymi rzeczami, bo Bóg działa. Piąty powód. Duchowa socjalizacja, tak go nazwałem. Kiedy Paweł kieruje listy do świętych, do wybranych, do członków Kościoła w Kolosach, wymienia, tak jak powiedziałem, między innymi dzieci, podobnie w liście do Efezjan. Kiedy dzieci są w Kościele, ma miejsce ich socjalizacja w kontekście ludu Bożego. Tak? Nabożeństwo ma wymiar socjalizacyjny, takie trudne słowo dla dzieci. Więc powiem, co chodzi. Dziecko, będąc na całym nabożeństwie, uczy się bardzo ważnych prawd. Może nie wszystkiego nauczy się, nie wszystko zrozumie z kazania, ale będąc na całym kazaniu, uczy się na przykład takiej rzeczy. Nabożeństwo jest dla mnie. Kościół jest moim domem, jest moją rodziną. Jezus jest dla mnie. Boże Słowo, które kieruje, kieruje do mnie. Stół Pański jest dla mnie, ponieważ Jezus umarł za mnie. Bóg w tym miejscu mówi do mnie. W nabożeństwie odbywa się właśnie ten kontekst uspołeczniający naszych dzieci w rodzinie Bożej, w Kościele. Szósty powód. Dzieci powinny być obecne na całym nabożeństwie, ponieważ nabożeństwo nie jest salą wykładową, ale jest rodzinnym ucztowaniem. Zobaczcie, że praktyka wypraszania dzieci z części nabożeństwa, z kazania szczególnie, wynika nie tylko z błędnych założeń na temat, powiedzmy, pedagogiki, sposobu wychowania dzieci, antropologii, czyli kim są nasze dzieci, ale też z błędnego spojrzenia na liturgię. Podstawą błędnej liturgii jest założenie, że idziemy do kościoła, żeby posłuchać kazania. Tak, tak często niektóre środowiska kładą akcent na to, że nabożeństwo to jest przede wszystkim kazanie okraszone jakimiś dodatkowymi elementami. A skoro tak jest, no to musimy usunąć wszystkie przeszkody, wszystkie bariery, które mogą prowadzić do zakłócenia tego celu, czyli wysłuchania przeze mnie, dorosłego człowieka, całości kazania. A problemem w tym są kto? No, absorbujące dzieci. Problem w tym, że pastor nie jest wykładowcą akademickim, ale jest sługą Słowa Bożego. Tak, mam koloratkę, co oznacza, że nie jestem tutaj, nie stoję jako wykładowca akademicki, ale jako sługa Chrystusowy. Nabożeństwo nie jest salą wykładową, ale spotkaniem rodzinnym na uczcie, która jest obrazem zbawienia. Dlatego na nabożeństwie mamy nie tylko głowę rodziny Chrystusa, który przemawia do nas poprzez swoje słowo, ale mamy też wspólną modlitwę, radosny wspólny śpiew, wspólne jedzenie i picie, błogosławieństwo, społeczność, bycie razem. Nie powinniśmy dzieci pozbawiać któregokolwiek z tych elementów. Tak? Na nabożeństwo przychodzimy, żeby spotkać się z Bogiem, a nie o Bogu. Siódmy powód. Dzieci powinny być obecne na całym nabożeństwie, ponieważ Bóg przemawia do dzieci. Każdy rodzic, nawet ten, który mówi, dzieci nie powinny być na kazaniach, bo one niewiele z tego rozumieją. Każdy rodzic, nawet taki, mówi do swoich dzieci, nawet kiedy są małe. Nachyla się nad kołyską do swojego berbecia i mówi, o jaki ty ładniutki, o jaki ty, jakie śliczne policzki, o jakie różowiotki, oj ty, śpiewa kołysanki. Kiedy słyszy, kiedy, nie wiem, nagle pojawia się krzyk jakiegoś, nie wiem, dziecka, mówi, nie krzycz, bo straszysz mojego Krzysia, który jest malutki, ma tam miesiąc czasu. Czyli co, zakładasz, że jednak to ma wpływ na Krzysia, że Krzyś słyszy coś, że Krzyś może coś rozumie, na przykład ton głosu. Kiedy, nie wiem, jest mały Krzyś w pokoju dorośli, nie wiem, przeklinają. Nie przeklinaj, nie tylko ze względu na to, że plugawisz swoją mowę, ale dlatego, że są obecne dzieci. Najwyraźniej każdy z dorosłych, bez względu na jakieś teologiczne przekonania, wierzy, że kiedy mówi do swojego małego dziecka, to ma to znaczenie. Nawet jeżeli nie wszystko to dziecko w tym momencie rozumie. Ale kiedy teraz rozmawiamy o Bogu, który też chce przemawiać do małych dzieci poprzez słowa Pisma, poprzez stół pański, nagle okazuje się, że niektórzy mówią, a to nie ma znaczenia, ponieważ one i tak niczego nie rozumią, nie rozumieją. Tylko, że jeżeli ktoś sądzi, że ci naprawdę nie rozumieją, kiedy Bóg mówi, to powinniśmy zacząć mówić do naszych dzieci dopiero, kiedy zrozumieją znaczenie większości słów. Zobaczcie, że komunikacja jest elementem wychowania dzieci. Tak? Mówimy do małych dzieci nie dlatego, że wszystko rozumieją, mówimy do nich dlatego, że chcemy, żeby rozumiały. Tak, dlaczego na przykład mówimy naszym dzieciom, próbujcie rozmawiać po angielsku, rozmawiajcie, będą Amerykanie, bądźcie z nimi, słuchajcie, co mówią, nawet jeżeli nie wszystko zrozumiecie, może coś wychwycicie, próbujcie mówić do nich, nie wstydźcie się tego, zobaczcie, że mówimy, komunikujcie się, słuchajcie, nawet jeżeli nie wszystko rozumiecie, dlaczego? Dlatego, że chcemy, żebyście w ten sposób uczyły się języka obcego, żebyście się uczyły języka obcego, czyli zaczynamy rozumieć znaczenie słów, wtedy, kiedy się komunikujemy, a nie odwrotnie. Bóg mówi do naszych dzieci nawet wtedy, kiedy nie wszystko rozumieją z Jego słów, nawet my dorośli, słuchamy Go, nawet wtedy, jeżeli nie wszystko od razu rozumiemy. I ucząc się, zaczynamy rozumieć te komunikaty, budujemy więź. Czyli najpierw komunikacja, potem zrozumienie, a nie odwrotnie. Ósmy powód, ich będzie 12, już przyspieszamy. Dzieci potrzebują środków łaski od Chrystusa. To jest takie oczywiste, że dzieci również potrzebują karmić się Bożym Słowem, obecnością Chrystusa przy stole pańskim. Są to środki łaski, poprzez które Bóg umocnia nie tylko nas dorosłych, ale też dzieci. Dlaczego mielibyśmy dzieci pozbawiać któregokolwiek z tych błogosławieństw? Dziewiąty powód. Wiąże się to z obowiązkami rodziców. Czyli Bóg nakłada na rodziców, nie na państwo, nie na nauczycieli szkółek niedzielnych, nie na katechetów, nie na liderów młodzieżowych, obowiązek wychowywania dzieci w wierze. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział mówi, żebyśmy, to jest skierowane głównie do rodziców, żebyśmy uczyli bojaźni Bożej nasze dzieci, kiedy wstają, kiedy są w podróży, kiedy kładą się. Tak? Jednym z najważniejszych elementów tego obowiązku wychowania naszych dzieci jest czynienie ich kochającymi Jezusa czcicielami Boga podczas nabożeństwa. I to oczywiście wiąże się z pracą, bardzo wytrwałą i trudną pracą. Pracą, która zaczyna się od przygotowania naszego serca, naszego, czyli dorosłych. I tego mówię nie tylko o dorosłych, którzy mają dzieci, wszystkich dorosłych. Czyli idziemy do kościoła, musimy być przygotowani mentalnie i duchowo na obecność dzieci, ale też przygotowanie serc naszych dzieci. W trakcie nabożeństwa, mówię teraz o rodzicach, wiąże się to szczególnie z podzielnością uwagi pomiędzy tym, co dzieje się tutaj za kazalnicą, a zachowaniem dziecka, które jest obok. Niekiedy rodzice, szukając możliwości, jak to się mówi czasami, pełnego skorzystania z nabożeństwa, szukają kościoła, który zapewni im komfort opieki nad dziećmi w trakcie kazania albo jakiejś tam większej części nabożeństwa. Tylko, że oczywiście jest to droga łatwiejsza, ale nie sądzę, że jest to droga korzystniejsza. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jest korzystna dla naszych dzieci, ponieważ odbieramy im możliwość nauki słuchania, nauki kształtowania w nich bojaźni Bożej, kiedy są obecne w kościele, nawyku pobożnego uczestnictwa w całym nabożeństwie. I po drugie, nie jest to praktyka korzystna dla nas rodziców, ponieważ uciekamy w ten sposób od naszych powinności i pracy, którą mamy do wykonania. I tak, czasami oznacza to, nie wiem, na moment może wyjście z dzieckiem, które płacze w trakcie kazania. Niekiedy oznacza skupienie na nim uwagi. Może coś utracimy wtedy z treści tego, co tu się dzieje. Ale w ten sposób Bóg uczy też nas, rodziców, ważnych lekcji. Co to znaczy być chrześcijańskim rodzicem? Co to znaczy być duchowym przewodnikiem i pasterzem serc naszych dzieci? I w końcu, co to znaczy służyć Kościołowi, przyczyniać się do wzrostu Kościoła, wychowując w wierze kochających Jezusa czcicieli. Tak nie nauczymy się tego bez obecności naszych dzieci. I trzy powody jeszcze, dlaczego dzieci powinny być w kościele i na całym nabożeństwie. Ponieważ uczą się przez naśladowanie. Dzieci będąc na całym nabożeństwie uczą się nie tylko przez słuchanie, ale uczą się też, że wiara ich rodziców nie jest prywatną sprawą, nie jest tylko ich wyłączną sprawą. jest wiarą, którą powinna żyć cała rodzina i cały Kościół. Dzieci uczą się naśladowanie, czyli są z nami i obserwują, co robi tata, co robi mama. Chcesz, żeby dzieci, nie wiem, uważnie słuchały czytań? Staraj się pokazywać im to swoim przykładem. Chcesz, żeby dzieci śpiewały z oddaniem pieśni w czasie nabożeństwa? Pokaż im, jak to się robi. Patrzą na ciebie, widzą. Mama, tata, czy śpiewacie? Chcą, żeby przychodziły do kościoła co tydzień pełne radości i pasji? Pokaż im, jak to się robi. Tak? Czyli rodzice mają w ten sposób okazję, żeby formować, korygować, zachęcać własne dzieci, kiedy są obecne wraz z nimi podczas nabożeństwa. Czyli dzieci powinny widzieć ciało Chrystusowe w akcji, tak? W czynie, a nie gdzieś za ściany. Bóg mówi nie, chce je mieć tu, przy sobie, a nie gdzieś za ścianą. Przedostatni powód. Obecność dzieci to błogosławieństwo i pouczenie dla Kościoła. Dzieci są żywą ilustracją prawdy, że jeżeli się nie uniżymy jak one i nie staniemy się jak one pod względem szczerości naszej wiary, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Mateusza 18, to są słowa Jezusa. Czyli dzięki dzieciom cała wspólnota ma okazję do lepszego zrozumienia, co to znaczy być duchową rodziną. W duchowej rodzinie, tak jak czytamy w Biblii, są ojcowie, są mamy, są dzieci, są starcy, są młodzieńcy. Na tym polega bycie wielopokoleniową rodziną. Tym jest Kościół. Dzieci w Kościele są naszymi mniejszymi braćmi i siostrami w wierze. I zamiast myśleć o nich w kategoriach problemu, zakłócania nam, dorosłym, jak ktoś mówi, świętego czasu z Bogiem, powinniśmy na przykład, no akurat w naszym Kościele nie ma z tym problemów, ale w większym, bym powiedział, powinieneś na przykład zapamiętać imiona dzieci w Kościele. Kiedy zachęciłeś ich w wierze, kiedy zbudowałeś się dobrym słowem, kiedy złożyłeś, nie wiem, życzenia urodzinowe, kiedy obdarowałeś jakimś upominkiem. Dzieci to jest błogosławieństwo dla nas, żebyśmy rozwijali też w nas takie cnoty jak cierpliwość, służba, uniżenie, zainteresowanie, miłość wzajemna. I ostatnia rzecz, siła dobrego nawyku, tak to nazwałem. Nawyki są bardzo ważną częścią rozwoju człowieka, też budowania naszej tożsamości. Zobaczcie, dziecko, które jest co tydzień na nabożeństwie, w ciągu jednego roku ma okazję być 52 razy na spotkaniu Boga z Kościołem. W 10 lat, kiedy będzie chodziło regularnie co tydzień, pomijam oczywiście sytuacje nieprzewidziane typu choroba, ale w 10 lat będzie to 520 spotkań, w 15 lat będzie to 780 spotkań. W 20 lat będzie to 1040 spotkań. Zobaczcie, to nie pozostaje bez wpływu dla jego nawyków później, kiedy będzie już, nie wiem, w wieku studenckim czy wieku dorosłym. Umiejętność słuchania, myślenia też, bo w ten sposób rozwija swój intelekt. Dobra, nie wszystko rozumiem, ale pojawiają się jakieś takie dziwne słowa. Odkupienie, usprawiedliwienie, uświęcenie. No i zaczynam rozumieć, okej, no zaczynam z czasem kumać, czyli rozwija swój intelekt, rozwija swoją wrażliwość muzyczną, kiedy co tydzień może nie tylko słuchać, ale też śpiewać pieśni, rozwija pasję i umiejętność modlitwy i tak dalej. Naprawdę Kościół, nabożeństwo ma znaczenie dla nas, dla naszych dzieci. Większość współczesnych nastolatków, i to już jest podsumowanie, współczesnych nastolatków, tutaj, powiedzmy, w naszej cywilizacji zachodniej, nie uczestniczy w nabożeństwach. Tylko, że warto w tym kontekście zadać pytanie, jak wielu z nich nie uczestniczy w nabożeństwach, ponieważ konsekwentnie nie były tego uczone jako stałego nawyku przez chrześcijańskich rodziców od najwcześniejszych lat. Zobaczcie, że znam takie świadectwa nastolatków, którzy byli wychowywani w rodzinach chrześcijańskich, którzy mówią, że po raz pierwszy na całym nabożeństwie pojawiłem się w wieku 11 lat. Bo w tym wieku zakończył się program szkółki niedzielnej dla mnie. Zobaczcie, że chodzenie do kościoła przez 11 lat dla takich dzieci oznaczało kolorowanie rysunków, układanie klocków, wycinanki, haftowanie i tak dalej. Nie powinniśmy wtedy być zaskoczeni, że nabożeństwo wtedy staje się czymś takim egzotycznym. Może nienaturalnym, może nudnym, może dziwnym. Bóg chce, żeby nasz cotygodniowy rytm życia rozpoczął się od nabożeństwa w pierwszy dzień tygodnia, zanim nasze dzieci pójdą w poniedziałek, niektóre może do szkoły, niektóre w domu na zajęciach domowych, młodsze, niektóre chodzą do przedszkoli, zanim rozpoczną swoje obowiązki w domu, Bóg chce je mieć przed sobą, chce ich zachęcić, chce je błogosławić, chce je nakarmić i rozesłać. Tak, nie pozbawiajmy ich tego przywileju, ale też nie uciekajmy od naszych powołań, jako rodziców, jako dorosłych, braci, sióstr w Kościele. I owoce naszej pracy, Bóg mówi, jeżeli będziesz w tym wierny, będą słodkie. I choć to jest naprawdę dla nas wszystkich wielkie wyzwanie i praca, to pamiętajmy, że Bóg błogosławi tym, którzy polegają na Nim. Także też szczególnie was, dzieci, niech Bóg błogosławi, bo jesteście wielkim darem, błogosławieństwem dla Kościoła. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za dzieci pośród nas. Dziękujemy Tobie za rozpoczęty w tym tygodniu, czy w minionym już rok szkolny. Prosimy Cię, Panie, byś otoczył opieką wszystkie nasze dzieci, błogosławieństwem. Dziękujemy Ci za ich obecność pośród nas. Dziękujemy Ci za to przypomnienie, że każdy z nas dorosłych powinien stać się jak one, jeśli chodzi o szczerość, autentyczność, wiary, abyśmy weszli do Królestwa Bożego. Dziękujemy Tobie, Panie, że błogosławisz wszystkie nasze dzieci. Prosimy Cię, Panie Boże, byś pobłogosławił Michała, Anię, Maciusia, Sarę, Zuzię, Janka, Maję, też Dominika, Lidię, Ale, małego Saszę. Prosimy Cię, Panie Boże, o wszystkie dzieci, też o Malwinkę, Kamila, abyś, Boże, objął swoją opieką, prowadził też w tym roku szkolnym, ale przede wszystkim, aby wzrastały w Tobie jako Twoi uczniowie, jako czciciele pańscy, jako ci, którzy mają serca wrażliwe na Twój głos, które kochają Ciebie, Panie Jezu, które uczą się posłuszeństwa Twojemu Słowu i miłości ku Tobie i ku bliźnim. Dziękujemy Tobie, Panie, za Kościół, który jest rodziną dużych i małych, wszystkich tych, którzy na Tobie polegają. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty odbierasz sobie chwałę z ust sących i niemowląt, że Kościół jest dla nas, ale też dla nich duchową przystanią, tym duchowym domem, gdzie otrzymują od Ciebie pokarm. Raz jeszcze dziękujemy Tobie, Panie, za dzieci i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla nich. Amen.